słowo po prostu klucz, które jak wybrzmi, to zapada cisza i nie wiadomo, co z tym zrobić. RODO. Co to właśnie jest?
RODO to, mówiąc wprost, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które reguluje kwestie ochrony danych osobowych. Nowością jest to, że rozporządzenie europejskie weszło prosto w nasze życie i obowiązuje nas bezpośrednio. Już nie musieli Polacy specjalnie uchwalać swoich przepisów, tylko to, co z Europy przyszło do nas i obowiązuje nas każdego dnia, czy nam się to podoba, czy nie. I firmy, instytucje musiały zastosować nowe regulacje, dostosować się do tego, co sprawiało czasem trochę komicznych, czasem trochę obiektywnych trudności i powoli dochodzimy do tego, żeby ten system sobie w Polsce na nowo ukształtować już od niespełna roku.
Oswoić się z nim, poukładać, a tą wiedzą o ochronie danych osobowych dzieli się z nami.
Łukasz Wojciechowski, jestem wykładowcą, adiunktem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, trenerem, przedsiębiorcą, zajmuję się od dłuższego czasu ochroną danych osobowych. Jest to, nie ukrywam, moja pasja, coś, w co oprócz tego, że realizuję zawodowo, również bardzo, bardzo lubię, uważam, że jest to potrzebne. Jeżeli będziemy to wprowadzać mądrze, jeżeli będziemy to robić z rozwagą, wszystkim to wyjdzie na dobre, jestem przekonany.
Ja myślę, że na tym pierwszym etapie, kiedy owo RODO wchodziło w życie, to pewnie niekoniecznie byśmy je tak dobrze, mądrze wprowadzali, bo postrach był ogromny. Troszeczkę się już z tym oswoiliśmy. Dziś rozmawiamy konkretnie w kontekście ochrony danych osobowych w bibliotece, bo nazwisk tu cała masa, ale to nie Mickiewicza, nie Sienkiewicza będziemy chronić, tylko właśnie co chroni się, jakie dane osobowe chroni się w bibliotece?
Ja może zacznę od tego, że mogę sobie wyobrazić, że gdybyśmy żyli w idealnym społeczeństwie i wszyscy byliby uczciwi, biblioteki nie musiałyby przetwarzać żadnych danych osobowych czytelników. Wystarczyłoby przy takim rewersie z każdej książki napisać, kiedy kto się przyniesie, i ludzie oddawaliby je w terminie i nie byłoby żadnego problemu. Zbieranie danych osobowych przez biblioteki wzięło się stąd, że niektórzy nie oddają książek w terminie. W związku z tym w artykule 4 ustawy o bibliotekach wskazano, że jednym z celów działania bibliotek jest ochrona zbiorów, które posiadają. Zbieramy takie dane i chronimy takie dane, które umożliwiają identyfikację czytelnika w sytuacji, kiedy byłby problem z tym, że nie chce on oddać książki, zniknął, zapomniał, a biblioteka musi swoje zbiory odzyskiwać. Przede wszystkim imię, nazwisko i numer PESEL, dlatego że jest to główna dana, po której można osobę zidentyfikować. Obecnie, jeżeli w nowych dowodach osobistych nie ma adresu zamieszkania, jeżeli czytelnik podaje numer domu czy adres ulicy, to biblioteka nie jest w stanie zweryfikować, czy podał prawdę. Dlatego ważne jest to, żeby mieć imię, nazwisko, numer PESEL i potem ewentualnie takiego knombrnego czytelnika, który coś wypożyczył i nie chce oddać, można poszukiwać.
A jakie problemy mogą występować w ramach tej ochrony danych osobowych w bibliotece?
Przede wszystkim takie, że biblioteki zetknęły się z nowymi regulacjami i nikt im nie powiedział do końca, w jaki sposób należałoby to robić. Zabrakło moim zdaniem wsparcia organów państwowych, opracowania odpowiednich wytycznych i biblioteki musiały często działać po omacku. Dlatego spotykamy się na szkoleniach i rozwiewamy wątpliwości. Problemów jest bardzo dużo. Z jednej strony czytelnicy zadają trudne pytania, domagają się swoich praw, chcą wiedzieć, dlaczego na przykład biblioteka żąda od nich pozyskania numeru PESEL, kiedy chcą coś wypożyczyć. Z drugiej strony biblioteki mają wątpliwości, chcą promować swoją działalność kulturalną, ale zastanawiają się na przykład, czy mogą zamieszczać zdjęcia osób, które biorą udział w wydarzeniach na stronach internetowych. Na podstawie jakich przepisów prawa mogą to robić? Czy mogą to być zdjęcia ze zbliżeniami, czy oddalone, czy tak zwany element szerszej perspektywy? Nad tym zastanawiają się biblioteki i mają odnośnie tego różnego rodzaju wątpliwości.
Nowe przepisy, nowe wyzwania.
Można tak powiedzieć, natomiast ja zawsze podkreślam, że nowe przepisy to tak naprawdę stare przepisy, które uległy trochę modyfikacji, dlatego że przepisy o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej zostały ukształtowane w połowie lat 90. RODO jest kontynuacją, jest ewolucją, a nie rewolucją. Natomiast to, dlaczego RODO tak bardzo jest wypromowane, to są te mityczne, wysokie kary, które grożą podmiotom, które źle przetwarzają dane. Ja może od razu powiem, że jeśli chodzi o instytucje budżetowe, instytucje kultury, to tutaj w Polsce te kary są znacząco obniżone. Biblioteka za złe przetwarzanie danych może otrzymać karę maksymalnie 10 tysięcy złotych, co w porównaniu do tych milionów euro dla firm jest to kara stosunkowo niewielka.
Jeśli jest kara, to znaczy, że coś było nie tak. Może nie zakładamy, że było to zrobione celowo źle, tylko że powstał jakiś błąd. Jakie te błędy mogą zdarzać się w bibliotekach?
Biblioteki mogą na przykład zapominać o tym, żeby poinformować swoich czytelników, kto jest administratorem danych, przez jaki okres dane będą przechowywane, jakie prawa im przysługują. Ale ja od razu zwrócę uwagę, że jak na razie kary przyznawane przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych są na etapie bardzo wstępnym. Pojawiła się jedna głośna kara, nie dotyczyła biblioteki, dotyczyła firmy prywatnej i bardziej wynikała z tego, że to firma nie chciała współpracować z organem ochrony danych, a nie z tego, że popełniła jakiś błąd. Dlatego do kar jest bardzo daleko i zasadniczo filozofia RODO nie opiera się na karach, tylko na tym, żeby każdy zastanawiał się nad tym od samego początku każdego procesu, jak je dane przetwarza i w jaki sposób je chronić. Na tym, żeby chronić osoby fizyczne. Natomiast kary są skutkiem ubocznym i tutaj jak najbardziej nie eksponowałbym ich na pierwszym miejscu.
No ale one tak działają, wtedy motywują troszeczkę do tego głębszego pochylenia się nad RODO. My trochę panikujemy z tym RODO, prawda?
Może trochę panikujemy, natomiast większym problemem jest to, że nie do końca wiedzieliśmy na początku tego procesu, w jaki sposób robić to właściwie. Dlatego powstawało wiele absurdów. Zawsze, kiedy brakuje wiedzy, pojawiają się różnego rodzaju mądrości ludowe i słyszeliśmy o różnego rodzaju zamykaniu cmentarzy, o zamalowywaniu nazwisk dzieci przy pracach plastycznych i innego rodzaju absurdalnych działaniach, które można by wymieniać bardzo długo. Natomiast rzeczywiście jest tak, że stres może motywować do dobrego działania, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób działać. Dlatego wydaje mi się, że kluczowe przez najbliższe lata będzie to, żebyśmy uczyli się, jak postępować z RODO, w jaki sposób je stosować. To nie musi być bardzo skomplikowane, nie musi być trudne. Zawsze na pierwszym miejscu musi być człowiek, osoba fizyczna, której dane przetwarzamy. RODO to rozporządzenie, czyli akt prawny. Natomiast my potocznie RODO nie będziemy rozumieć jako termin prawny, tylko jako zbiór zasad, zbiór wytycznych, które przyszły do nas z Unii Europejskiej, co do tego, w jaki sposób mamy chronić dane, w jaki sposób mamy z nimi postępować, co jest priorytetem, a co niekoniecznie będzie tym priorytetem. Myślę, że za kilka lat, kiedy będziemy słyszeć o RODO, będziemy myśleć o matce systemu ochrony danych, o protoplaście, o pierwszych działaniach i o takim punkcie wyjścia do tego, w jaki sposób te dane właściwie chronić po prostu.
Chronić co? No bo to też te legendy takie, które powstawały w ciągu roku o tym, że trzeba mieć specjalne drzwi, że trzeba zabezpieczyć laptop, że trzeba zabezpieczyć komputer, że trzeba zabezpieczyć pendrive'a. Co my zabezpieczamy?
My przede wszystkim musimy za każdym razem zastanowić się, jakie jest ryzyko, że jeżeli jakiś rodzaj danych czy czyjeś dane wyciekną, czy zostaną utracone, jakie jest ryzyko i co może tą osobę z tego powodu spotkać. Jeżeli zginie czyjaś kserokopia dowodu osobistego, jest duże ryzyko, że ktoś będzie chciał na podstawie tych danych dokonać przestępstwa, zaciągnąć zobowiązania finansowe. Jeżeli zginie nam karteczka z imieniem i nazwiskiem i nie będzie tam żadnych innych danych, może się okazać, że będzie to bezużyteczne. Czyli najważniejsze jest to, żeby właściwie oszacować ryzyko. Czyli tam, gdzie rzeczywiście może dojść do zagrożeń, my powinniśmy szczególnie dane chronić. Tam, gdzie jest małe prawdopodobieństwo, że coś złego się wydarzy, możemy podejść do tego z większym dystansem. Ja też przypomnę, że RODO nie tyle dotyczy nas, osób fizycznych i tego, jak mają chronić dane, tylko dotyczy firm i instytucji w zakresie tego, jak przetwarzają nasze dane. Czyli my, jako zwyczajni ludzie, bardziej poprzez RODO będziemy rozumieć to, czego możemy oczekiwać od innych, którzy zbierają nasze dane, niż patrzeć na RODO w ten sposób, że ono da nam gotowe rozwiązania, jak mamy zachowywać się w życiu prywatnym. Dotyczy to sfery, powiedziałbym, zawodowej, ewentualnie sfery, w której jakiś urząd, jakaś firma, jakaś instytucja pobiera od nas dane osobowe. Bardziej w tą stronę idzie RODO. Natomiast jeśli chodzi o takie praktyczne rozwiązania, ja uważam, że tak, samo RODO nie zawiera może informacji co do tego, jak mamy zabezpieczyć laptopa, ale to, że RODO pojawiło się w naszej przestrzeni publicznej, to, że są nowe regulacje, wszyscy zaczęli o tym mówić, sprawiło, że jest większe zainteresowanie tym, jak zabezpieczać te laptopy. I to jest bardzo dobre. I to tak naprawdę na dłuższą metę wyjdzie nam wszystkim na dobre. Jeżeli my zastanowimy się, okej, jeżeli jest tyle szumu, jeżeli nagle wszyscy mówią o jakimś dostosowywaniu się, o karach, o różnego rodzaju działaniach, są szkolenia, no to w takim razie może naprawdę to jest ważne, żeby te dane właściwie chronić. Może to jest naprawdę ważne, żeby zadbać o siebie. I też mogę powiedzieć tak, żadne RODO, żadne przepisy, żadne najlepsze regulacje i najlepsze kodeksy nie sprawią, że nasze dane będą bezpieczne, jeżeli sami nie będziemy o tym myśleć. Czyli my musimy sobie zdawać sprawę, że dane osobowe to nie jest coś, co powinniśmy oddawać za breloczek, czy za podpisanie jakiejś tam karty lojalnościowej, z której tak naprawdę nic nie mamy. Jakiś 2% rabatu za 5 lat, prawda? Nie ma sensu w ogóle wchodzić w taką interakcję, dlatego że dane osobowe to jest coś cennego, coś, co ma swoją wartość. Jeżeli je sprzedajemy, sprzedawajmy je za dobrą cenę.
No to takie bardzo praktyczne już porady. Mam nadzieję, że Państwu się przydadzą. Mówił Pan też o tych zdjęciach właśnie. No to jak? Mogą się pojawić? Jak biblioteka zrobi jakieś spotkanie z czytelnikami, dyktando, może opublikować te zdjęcia?
Tak naprawdę, jeśli chodzi o opublikowanie zdjęć, to działamy z jednej strony na podstawie przepisów RODO, ale z drugiej strony mamy też polskie przepisy, tak zwane prawo autorskie. I oczywiście zdjęcie, wizerunek jest daną osobową. Dlatego biblioteka, jeżeli chce zamieszczać zdjęcia z wizerunkami konkretnych osób, musi pobrać zgodę od tych osób, a jeżeli są to osoby poniżej 16 roku życia, musi pobrać zgodę od ich rodziców. Natomiast prawo autorskie zakłada, że mogą być sytuacje, w których nie potrzeba takiej zgody. Wymienione jest na przykład to, że zdjęcie jest elementem szerszej perspektywy, szerszego wydarzenia. Więc jeżeli biblioteka zrobi zdjęcie z tego dyktanda i nie będzie to zbliżenie na twarze, tylko pokazanie ogólnej sali, na której osoby z piórami czy z długopisami piszą to, to jak najbardziej takie zdjęcie może zamieścić bez zgody tych osób. To samo dotyczy osób publicznych, które wykonują swoje zadania w trakcie swojej pracy. My też od nich nie musimy mieć zgody, żeby zamieścić ich zdjęcie. Dlatego te przepisy są trochę bardziej skomplikowane. Natomiast jeżeli biblioteka organizuje warsztaty dla dzieci, te dzieci przychodzą i chcą pracownicy biblioteki zrobić im zdjęcia takie z bliska i gdzie będzie ich wizerunek, muszą mieć na to po prostu zgodę, która bardzo często jest chętnie wyrażana, bo potem takim zdjęciem w internecie można się pochwalić babci, wujkowi, kolegom, także jest to często przyjmowane pozytywnie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że biblioteka jako instytucja publiczna, instytucja kultury podlega przepisom RODO i musi brać pod uwagę to, że ma do czynienia z wizerunkiem.
Więc czy w bibliotece czytelnik może być spokojny o swoje dane osobowe? Czy one są bezpieczne?
No, między innymi po to się dzisiaj spotykamy, żeby czytelnik mógł się czuć bezpiecznie. Natomiast z mojego doświadczenia współpracy już na pewno z setką bibliotek, być może więcej, jest tak, że biblioteki dbają o ochronę danych osobowych. Jakieś przypadki naruszeń czy niebezpiecznych sytuacji są naprawdę sporadyczne. Niemniej jednak, jeżeli zdarza się taki przypadek, jak jakiś czas temu w województwie lubelskim, że pracownik biblioteki korzystał z danych osobowych czytelników i zaciągał zobowiązania finansowe, to wywołuje ogromne szkody dla czytelnictwa w całym regionie. Bo jeżeli ludzie się o tym dowiadują, to uznają, że może nie warto wypożyczać, jeżeli mogą ich spotkać jakieś nieprzyjemności czy problemy, bo ktoś dokona przestępstwa na ich danych. Dlatego ja bym powiedział tak, biblioteki radzą sobie coraz lepiej i przede wszystkim chcą sobie coraz lepiej radzić. Natomiast gdybym był czytelnikiem, a jestem czytelnikiem, zawsze też staram się zwrócić uwagę, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy być może biblioteka, do której trafiłem, nie jest taką czarną owcą, chociaż prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie. Mogę też powiedzieć, że razem z grupą współpracowników i panią Sylwią Czubkiełczewską przygotowujemy kodeks RODO dla bibliotek, który najprawdopodobniej ukaże się pod koniec tego roku i tam będzie o tyle łatwiej bibliotekom, że już niekoniecznie na szkoleniu, ale również w innym czasie, w razie jakichś wątpliwości, co robić z monitoringiem, co robić z danymi osobowymi, co robić z różnego rodzaju sytuacjami, będą mogli sobie sięgnąć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bardzo potrzebny dokument, bardzo potrzebne opracowanie, prace intensywnie trwają.
Kiedy pierwsze szkolenia z RODO się odbywały, to były to szkolenia takie naprawdę bardzo teoretyczne, bo mówiły o czymś, czego jeszcze nikt nie praktykował, co jeszcze nie weszło w życie. Teraz dla osób, które interesują się zagadnieniem ochrony danych osobowych, w sumie ważna rocznica.
Tak, to prawda. Właściwie prawdą jest też to, że te szkolenia nie odbywały się od 25 maja 2018 roku, dlatego że jest to data, kiedy RODO bezwzględnie weszło w życie po 2-letnim okresie przygotowawczym. Natomiast te przepisy były znane już 2 lata wcześniej, chociaż brakowało tych polskich wytycznych, polskiej ustawy uszczegółowiającej pewne zagadnienia, to mogę powiedzieć tak, że już wcześniej biblioteki interesowały się po 2016 roku, że coś się zmienia, chciały się szkolić, pracownicy bibliotek chcieli wiedzieć, jak mogą się przygotować na te zmiany już wcześniej. Dlatego rocznica, owszem, ważna i zacna, natomiast pracujemy nad tymi zagadnieniami już od kilku lat i tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, jeżeli ktoś wcześniej wprowadził już dobre regulacje, to najprawdopodobniej po wejściu w RODO one były dobre albo prawie dobre, wymagały może małego dostosowania, dlatego że RODO to ewolucja, a nie rewolucja. To jest zmiana, która polega na kontynuacji starych przepisów i unijnych, i polskich.
Jakby podsumowując tą rozmowę, bo na początku straszono nas RODO i myśmy się strasznie bali tego. Powinniśmy bać się RODO?
Myślę, że bardziej każda osoba fizyczna powinna bać się utraty swoich danych osobowych, ponieważ kreatywność cyberprzestępców i przestępców działających na danych osobowych jest coraz większa. I tutaj RODO im, że tak powiem, nie przeszkadza w inwencji i w kreatywnej pracy. Dlatego RODO, ja zawsze radzę tego, żeby się RODO nie obawiać. Natomiast warto obawiać się o swoje dane i samemu robić wszystko, żeby były one bezpieczne, postępować z nimi jak najbardziej rozsądnie i roztropnie, wtedy możemy mieć taki komfort, że nic złego się z nimi nie stanie.
Więc o tym, że RODO nie jest straszne, ale ochrona danych osobowych jest ważna, w rocznicę, w rok po tym, jak RODO obowiązuje w Polsce, tą wiedzą dzielił się z nami pan Łukasz Wojciechowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.